built up a few years of us just constantly butting heads.
To budowanie zajęło nam kilka długich lat. Często było jak uderzenie głową w mur. Cały czas miałem kłopoty i byłem niewiarygodnie sfrustrowany. Zawarcie małżeństwa, posiadanie dwojga dzieci, a także pragnienie bycia najlepszym tatą, jakim można być. Myślę, że trochę za bardzo się starał być doskonały i myślę, że był trochę przerażony. Pamiętam, jak byłem kiedyś naprawdę wściekły, a ponieważ nigdy nie krzyczeliśmy w naszym domu, to był taki cichy pojedynek. Szczególnie mocno martwiłam się, gdy przeprowadziliśmy się z wiejskich okolic Teksasu do Santa Cruz, Kalifornii. Wiedziałam, do jakiego środowiska zabieramy nasze dzieci i naprawdę byłam pełna obaw. Większość moich myśli brzmiała: wiem, co jest najlepsze dla mnie, a kim ty jesteś, że zabraniasz mi robić to czy tamto? A jeśli to zrobię, co wtedy? To było naprawdę trudne, gdyż jestem mamą, która kocha być mamą. Po prostu kocham moje dzieci. Kochałam, kiedy były w domu, naszą rodzinę, robienie wspólnie różnych rzeczy. I obserwowanie moich dzieci przechodzących przez różne trudności, różne napięcia, stresy, było to dla mnie naprawdę trudne. Doszliśmy do punktu, kiedy już miałem serdecznie dość i powiedziałem mu o tym. Powiedziałem, że nie znoszę tego, co robi, tych wszystkich zakazów, jakimi mnie otacza. Nie chcę tak żyć. Wtedy ojciec jasno powiedział, że mieszkam w jego domu, należę do jego rodziny. Wszystko było jego, a Bóg mu to dał, żeby był sługą, mężem i ojcem w określony sposób. Jeśli nie mam zamiaru dostosować się do ustalonych zasad, to mogę się wynieść. Pamiętam to napięcie, opór, jaki był między nim a jego ojcem. Pamiętam, jak Johnson patrzył na mnie i mówił: mamo, przepraszam. I uświadomiłem sobie, że on nie chciał nas zranić, ale to całe napięcie. Żaden z nich nie wiedział, jak się w tym odnaleźć. To było takie trudne. Wiele wówczas płakałam. Słyszeliście kilka osobistych wspomnień mojej rodziny. Mój syn i żona podzielili się prawdziwym bólem i trudnościami związanymi ze sferą dyscypliny. Biblia w bardzo bezpośredni sposób naucza, jak dyscyplinować nasze dzieci. I ten krótki wywiad potwierdza, że nie jest to proste. A chcę wam powiedzieć, że wszystko skończyło się szczęśliwie. Bóg uczynił niesamowite rzeczy. Rozumiem cię. Nauczę cię z Pisma Świętego, jak możesz pomagać swoim dzieciom zostawać w obrębie granic i jak budować bezpieczeństwo. Będziemy rozmawiać o procesie. Poznamy 4 style rodzicielstwa i rezultat każdego z nich. Poproś Boga, by dał ci teraz zdolność usłyszenia i właściwego ocenienia tego, jakiego rodzaju jesteś rodzicem. Otwórzmy zatem podręcznik i zaczynajmy. Gdy zaczynacie rozmawiać o rodzicielstwie, na przykład dwie kobiety w kawiarni albo dwóch kumpli na siłowni, a może jadąc rowerami po okolicznych wzgórzach, dzielicie się swoimi problemami. Jaki temat zawsze się pojawia? Dyscyplina. Dla niektórych jest to zbuntowany dwulatek, tupiący nóżką: nie, 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 nie. I pytasz, jak nakłonić takiego malucha do współpracy? A inni, wy może macie nastolatka, przez którego odchodzicie od zmysłów i mówicie sobie: kompletny chaos w domu, ciągłe napięcie. Jak przemawiać dzieciom do rozumu i nie stracić własnego? I to jest wyzwanie. Chcę teraz w bardzo bezpośredni sposób mówić o tym, jak skutecznie dyscyplinować dzieci. Boże Słowo ma wiele do powiedzenia o tym, jaką dyscyplinę możemy zapewnić naszym dzieciom, by nauczyły się posłuszeństwa. Jeśli posłuszeństwo jest podstawową rzeczą, jakiej mają się nauczyć nasze dzieci, to co robisz, gdy nie są posłuszne? O tym będziemy mówić. Macie przed sobą kilka uwag w tym temacie, będziemy się do nich odnosić. Ale na początek mały wstęp. Przyjrzyjmy się dwóm przypadkom. Jedne z nich to socjologiczne badanie przeprowadzone w Minnesocie na tysiącach młodych ludzi i ich rodzicach. Odkryjemy, że konkretny rodzaj rodzicielstwa produkuje takie, a nie inne dzieci. Drugi przypadek pochodzi z Biblii. Przyjrzymy się grupie duchowych dzieci, list do Hebrajczyków, rozdział 12, To grupa, która nie jest posłuszna swemu duchowemu ojcu i zbadamy, w jaki sposób Bóg dyscyplinuje swoje dzieci. A oto co chcę zrobić. Dam wam pierwszą migawkę, bardzo praktyczne studium, oraz drugą taką migawkę na podstawie Biblii, tak byśmy wszyscy się zgodzili, że tak, właśnie to mam na myśli, mówiąc dyscyplina biblijna. Dyscyplina stała się dziś brzydkim wyrazem. Ludzie myślą, że dyscyplina wiąże się z rozzłoszczonymi ludźmi bijącymi swoje dzieci. Albo, że dyscyplinując, masz być jak sierżant marynarki nakazujący raz, dwa, trzy, skacz i wszystkie twoje dzieci skaczą. To nie jest dyscyplina. Wyjaśnijmy sobie, czym jest dyscyplina. W ciągu kolejnego spotkania chciałbym mówić, jak ją wdrażać. Jak dyscyplinują zwyczajni, przeciętni ludzie w twoim i moim domu. Macie przed sobą badanie, jest to raport Rubena Hilla z Minnesota. Ruben Hill wraz z grupą socjologów przeprowadził badania pośród tysięcy nastolatków i ich rodziców. Na podstawie całego badania stworzył układ współrzędnych z osią X poziomą i Y pionową, wyznaczając cztery ćwiartki, przy czym oś X pozioma oznacza, ile dyscypliny, kontroli rodzice używali w relacji z dzieckiem. I tak, zero oznacza zero kontroli, pełna dowolność, rób co chcesz, natomiast 100 oznacza rodziców o niemalże nazistowskim nastawieniu. Będziesz robił to, co mówię, kiedy mówię, natychmiast, poza skalą. Oś Y natomiast określa emocje rodzica. Zero, rodzic pochłonięty sobą, zero uwagi, miłości, zaangażowania. 100, nadopiekuńczy rodzic. Och Jasiu, kocham cię, Aniu, kocham cię, wszystko dobrze, ucałowałem cię tylko 72 razy na dobranoc, a może jeszcze raz? Następnie Hill wykreślił cztery takie ćwiartki obrazujące, jak różne typy rodzicielstwa wywołują różne odpowiedzi pośród dzieci. Zacznijmy od tego z lewej strony. Nazwijmy go numer jeden. Rodzic, który jest wysoko, jeśli chodzi o uczucia, a nisko w kwestii dyscypliny, nazwany jest rodzicem pobłażliwym. Pobłażliwy rodzic, bardzo kochający, lecz niedyscyplinujący, ma zwykle dzieci z bardzo małym poczuciem wartości i dużym poczuciem niższości. Nie ma granic, nie ma bezpieczeństwa, mimo że czują się kochane. Rozumiecie? To jest, możesz zapisać to gdzieś z boku, wystraszony rodzic. Ludzie obawiający się uczynić jakąkolwiek szkodę w psychice swego wciąż malutkiego dziecka mają tendencję do zbyt dużego pobłażania. Druga ćwiartka, tuż poniżej, niski poziom miłości i niski poziom dyscypliny. Najgorsza ze wszystkich kombinacji. To jest rodzic zaniedbujący swoje obowiązki. To jest rodzic, który nie kocha, a także nie poświęca uwagi. Nie dyscyplinuje, nie troszczy się o dziecko. Dziecko ma bardzo słabą albo nie ma żadnej z nim relacji. I tak naprawdę są sobie obcy. Jeśli chcesz to podpisać, to ja określam ten typ jako rodzic porzucający. I często osoby, które były skrzywdzone, wykorzystywane, same przeżywają traumę, jakiś chaos, może uzależnienie, nie chcą tego, ale bardzo często nie dają żadnej miłości swoim dzieciom i w żaden sposób ich nie kontrolują. I to są dzieci, które potrzebują znaleźć Chrystusa, wspaniały Kościół, gdzie są wzory do naśladowania, zastępcze mamy i ojcowie. I często odnajdują się te dzieciaki dzięki chrześcijańskiemu doradztwu, jeśli przez nie przejdą. Trzecia ćwiartka przedstawia rodzica despotycznego. To jest rodzic, który nie okazuje miłości, żadnych uczuć, emocji, żadnego kocham cię, jestem z tobą. Natomiast bardzo zwraca uwagę na dyscyplinę. Z takich domów pochodzą dzieci, które buntują się w szkołach. Zawsze znajdą drogę do baru. Musisz robić to, musisz tamto, czyli dużo kontroli. Ale kiedy tak ograniczasz dzieci, zaciskasz je, ściskasz, rodzice, którzy są despotyczni, tak naprawdę nie mogą wygrać wojny. Wygrywają pojedyncze bitwy. Nie patrz na mnie w ten sposób. Przewracasz oczami. To bunt. Przestań natychmiast. I bardzo szybko te dzieci dochodzą do punktu, wiesz co, jak tylko będę w stanie się z tego wyrwać, zrobię to. Takiego rodzaju rodziców Paweł miał na myśli mówiąc, nie pobudzajcie dzieci do gniewu. Naczelną grupą tego badania są rodzice autorytatywni. Taki rodzic jest rzeczywiście zasadniczy, jasno wyznacza granice, a jednocześnie jest bardzo, bardzo kochający. Jego dzieci mają wysokie poczucie własnej wartości i dobrze sobie radzą. Są pełne równowagi. Ten typ rodzicielstwa określamy jako społecznościowy. Wszyscy wiedzą, kto jest szefem, lecz jest przyjaźń, która buduje. Jest relacja, wzajemna uwaga, granice są jasne, a w ich obrębie mnóstwo miłości. Dla kontrastu, despotyczni rodzice budują typ rodziny walczącej. Zawsze walczą. Oni zawsze są przeciwko sobie, ponieważ granice, jakie wyznaczają, pozbawione są miłości i dzieci, gdy już są starsze, zaczynają się odgrywać. Podsumowując, świeccy socjologowie w swoich badaniach odkryli, że zrównoważony, autorytatywny rodzic, który wspiera, kocha i kontroluje, zwykle ma dzieci z wysokim poczuciem wartości, radzące sobie w różnych sytuacjach i mające z nim dobrą relację. Teraz wszyscy chcieliby powiedzieć, w której części jestem? W czwartej, tak, w czwartej. Wszyscy jesteśmy w czwartej części, tak. Ponieważ wszyscy tego pragniemy, nim przewrócicie kartkę, chciałbym, byście się zastanowili. Może wielu z Was znajduje się w czwartej części, w czwartej ćwiartce. Mam nadzieję, że wszyscy tam jesteście. Ja też chcę być w tej części. Jeśli jednak tak się zdarzyło, że nie w 100% jesteście w tej czwartej części, to do której innej moglibyście się zakwalifikować? Może jesteś rodzicem nieco zbyt restrykcyjnym, a może nieco zbyt pobłażliwym? Mógłbyś zrobić taką małą notatkę w myślach? Gdyż pomoże Ci to patrzeć przez pryzmat, o którym będziemy później mówili. Tak więc badanie pierwsze, prawdopodobnie najlepsze socjologiczne badanie, mówi, że bardzo kochający rodzice, utrzymujący zdrową kontrolę i zasady, mają wspaniałe dzieci. Badanie drugie dotyczy grupy duchowych dzieci, oparte jest na 12 rozdziale listu do Hebrajczyków. Dotyczy grupy żydowskich chrześcijan. List został napisany między 66 a 70 rokiem naszej ery. Chrześcijanie ci byli bardzo zbuntowani, odchodzili od nauki Chrystusa, wiedzieli, co jest słuszne. Cała księga została napisana dla grupy ludzi, zarówno wierzących, jak i niewierzących, którzy żyjąc i podążając za Chrystusem, doświadczali prześladowań. A więc zamiast czynić to, o czym wiedzieli, że jest prawe, odwracają się od tego. W 12 rozdziale tego listu, poczynając od wersu 1 do 11, czytamy, jak Bóg dyscyplinuje swoje dzieci. I za każdym razem, kiedy widzę na kartach Pisma Świętego Boga jako rodzica, od razu nadstawiam uszu, gdyż wiem, że gdy jestem takim ojcem dla moich dzieci, jakim Bóg jest dla swoich, to wiem, że jestem na dobrej drodze. Prześledźmy więc. Mówi im, wy nie opieraliście się, wy, hebrajscy chrześcijanie, jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi w porównaniu do Chrystusa. I zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Pamiętajcie, że oni byli żydowskimi chrześcijanami i znali Stary Testament, więc autor, powołując się na przypowieści natchnione Duchem Świętym, cytuje przypowieści Salomona, 3 rozdział 11-12: synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on ciebie doświadcza, bo kogo pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. A więc mówi, przechodzisz przez trudny czas, ja to rozumiem, ale to jest nic w porównaniu z tym, czego doświadczał Jezus. I mówi jeszcze, a przy okazji, czy myślisz może, że ten trudny moment to czas Bożej dyscypliny w twoim życiu? Mówi dalej i naucza tak. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czy niedaleko więcej winniśmy poddać się Ojcu Duchów, aby żyć? I daję tu pewną ilustrację. Tamci bowiem, mówi o ludzkich ojcach, karcili nas według swego uznania na krótki czas. Ten zaś, jako kontrast, czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w jego świętości. Po czym następuje wniosek. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Czy wiecie, co on tu mówi? Mówi, że dyscyplina jest daleko od bycia brzydkim wyrazem. Jest dowodem miłości. Jeśli konsekwentnie dyscyplinujesz swoje dziecko, mając właściwe nastawienie, pod kontrolą, jeśli jesteś konsekwentny, wytyczający granice, by nie błądziły własnymi drogami i robisz to w sposób pełen miłości, to wyrażasz najwyższą troskę o dziecko i jego postępowanie. Czego się nauczyliśmy? Dzieci pozostawione samym sobie robią to, co zwykle robią ludzie pozostawieni samym sobie. Podejmują głupie decyzje. I co z tego wynika? To wnosi ból do ich życia. Owocuje nietrwałymi relacjami. prowadzi do wydawania pieniędzy, których nie mają, do konfliktów. Bóg mówi więc, hebrajscy chrześcijanie, czy te przeciwności, przez jakie przechodzicie, nie są, aby Bożym palcem dyscyplinującym was, nie dlatego, że jesteście źli, ale dlatego, że was kocha i pragnie dla was tego, co najlepsze. W dolnej części waszych notatek umieściłem mały przykład tego, czego się nauczyliśmy. Przyjrzyjcie się temu, proszę, gdyż chcę, byśmy byli w tym samym miejscu, myśląc o dyscyplinie. Ponieważ według mnie, szczególnie w Ameryce, sprawą zasadniczą jest kwestia dyscypliny. Wiem oczywiście, że napisano całe tomy na temat nigdy nie każ swojego dziecka, chociaż pamiętam, że moja mama miała wielką, grubą książkę doktora Spocka, ale nie wierzyła jej. Całe szczęście dla mnie. A czy wiecie, że dr Spock w ostatnich latach życia wycofał się ze swoich twierdzeń? Mam na myśli książkę, całą naukę o liberalnym wychowaniu. Był już niemal u kresu życia, spojrzał wstecz na swoje dzieło i powiedział: wybaczcie, pomyliłem się. I wielu rodziców mówiło: trochę za późno, szanowny panie. Ten fragment mówi, że z Bożej perspektywy dyscyplina uczy posłuszeństwa Bogu i Jego Słowu. Jak? Przez konsekwentne czyny i wyraźne polecenia dawane w atmosferze miłości. To jest dyscyplina. Przyjrzyjmy się jej. Dyscyplina jest konieczna, patrząc na wers 4, by powstrzymać zniszczenie. Polega na obserwowaniu. Pamiętasz twoje dziecko w samochodzie? Wtedy, gdy dałeś mu kluczyki, albo gdy ty kierowałeś? Dyscyplina polega na interwencji, kiedy skręcą w złą stronę. Nie wiedzą o przepaści. Jeśli tam pojadą, spadną z ogromnej wysokości. Dyscyplinowanie polega na przejęciu kierownicy w taki sposób, lub wciśnięciu hamulców, lub jeśli to konieczne, na uderzeniu w barierkę ochronną, by nie runąć w przepaść. Im się to nie podoba, złoszczą się na ciebie. Ale ty to robisz, gdyż wiesz, że na tamtej drodze czeka je zniszczenie. Czy widzicie, jakim jest to wyrazem miłości? Ale żyjemy w takim świecie, w którym nie lubimy, gdy nasze dzieci się na nas złoszczą. Nie chcemy, żeby się na nas boczyły. Nie chcemy, by marszczyły brwi. Wciąż pamiętam, jak jedno z moich dzieci wysączyło: już cię więcej nie kocham. Czy to nie jest niesamowite, jaką władzę może mieć 4-5-latek? W duchu myślisz sobie: o rany, już nigdy więcej nie chcę tego robić. Zamiast: w porządku, nie musisz mnie kochać teraz. Będziesz mnie kochać za 10 lat. Ale do takiej refleksji potrzeba dojrzałego rodzica. Po drugie, narzędzia dyscypliny, czyny i słowa. Gdy spojrzycie w notatnik, jest tam cytat z 3 rozdziału przypowieści Salomona. Pan karci, możecie powyżej słowa karci napisać słowo działanie. Są dwa różne słowa hebrajskie, jasar i jakak, użyte w tym wersecie. Tekst mówi tutaj: nie lekceważ karania, jasar pańskiego, czyli jest to Boże działanie, gdy On nas karze. I nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. To jest jakak. Pierwsze słowo oznacza, że Bóg podejmuje konkretne działania, by utrzymać nas na właściwej drodze. Drugie słowo oznacza, że używa słów napomnień czy też nagany, by utrzymać nas na właściwej drodze. Jedno dotyczy tego, jak działa, drugie tego, co mówi. I uczymy się tutaj, rodzice, jak to robić. Są pewne działania, które powinniśmy podejmować w życiu naszych dzieci oraz pewne słowa, których powinniśmy używać. Motywacją dyscyplinowania, nie przegapcie tego, jest wyrażanie miłości. Wyrażanie miłości. Postawiłem interesującą tezę. Moja historia z dziećmi zaczęła się w dniu ślubu. Poszedłem w tym czasie do seminarium w Dallas, a tam musisz napisać kilka prac, by skończyć studia i zyskać tytuł naukowy. Zastanawiałem się. Po pierwsze, mam teraz 2 dzieci, potem będę miał 3, nie będę chciał pisać tej długiej pracy. Muszę więc wybrać coś, co będzie mnie motywowało. Inaczej przepadnę. Mam już tak dość szkoły, że mógłbym płakać. Myślałem intensywnie, o czym mógłbym pisać, żeby to również dla mnie było ciekawe. Zasadnicza sprawa, żeby w ogóle napisać owe długie dzieło i obronić je, musiałeś mieć długi, długi tytuł dla niego. Widzicie, trzeba nadać naprawdę długi tytuł, ponieważ o tym wszystkim, co będzie zawierało się w tytule, nie będziesz mówił, więc skracasz go. A ci wielcy profesorowie mówią: o nie, to nie tak. Nie wziąłeś pod uwagę tego, że... Ostatecznie mój tytuł brzmiał: rola ojca w kształtowaniu systemu wartości rodziny. I to, co zrobiłem, ponieważ pochodziłem z psychologicznego środowiska, to przyjrzałem się wszystkim socjologicznym i empirycznym przypadkom badawczym, przeanalizowałem, co ojcowie wnoszą do życia rodzinnego, biorąc pod uwagę rozwój moralny, identyfikację płciową oraz poczucie własnej wartości. Zebrałem to wszystko razem i poukładałem. Następnie przyszedłem tutaj, by to przeanalizować w Biblii. Skatalogowałem każdą sytuację, w której pojawia się w piśmie słowo ojciec lub rodzic. Zbadałem dokładnie rolę ojca w pierwszych pięciu księgach, w księgach poetyckich, w całym Starym Testamencie i Nowym Testamencie. Pogrupowałem to, zestawiłem razem i zobaczyłem dokładnie, co Boże Słowo uczy o rodzicielstwie i o przekazywaniu wartości. To jest jedyna w swoim rodzaju rola ojca. Potem przyjrzałem się wszystkim badaniom empirycznym i jedna z rzeczy mnie zaszokowała. Rzecz jasna, jako biblijnie wierzący chrześcijanie nie będziecie wołać wow, ale muszę wam to powiedzieć, ponieważ sam nie dorastałem w kościele i nie otworzyłem Biblii do 18 roku życia. Przeprowadzając wszystkie badania, utwierdziłem się, że to, co Biblia mówi o skutecznym rodzicielstwie, jest właściwą drogą, ponieważ cała prawda jest Bożą prawdą. Może pochodzić z różnego rodzaju źródeł, lecz cała prawda jest Bożą prawdą. Pewna kwestia bardzo mnie zaciekawiła i dużo o tym czytałem. Wiele badań przeprowadzono na młodocianych przestępcach. Jeśli odwiedzisz więzienie i spotkasz młodocianych przestępców, opowiedzą ci o swoich domach, pochodzeniu. Jedną z najbardziej niezwykłych rzeczy było przypadek za przypadkiem, gdy rozmawiasz z młodym przestępcą, to widzisz, że nie jest szczęśliwy z pobytu w więzieniu. Na pytanie o dwa najważniejsze sposoby, w jakie ich rodzice okazywali im miłość, prawie wszyscy odpowiadali: moi rodzice kochali mnie tak bardzo, że mnie karali. Widzicie, tak często nam się wydaje, że wyrażamy miłość, ponieważ mówimy: damy ci jeszcze jedną szansę, damy ci jeszcze jedną szansę, damy ci jeszcze jedną szansę. W ten sposób nie wyznaczamy dziecku granic, które zapewniają poczucie bezpieczeństwa. A jednym z najbardziej przemawiających wyrazów miłości wobec dziecka jest konsekwentna dyscyplina. I to jest trudne. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie tak. To było trudne. Przez 2 tygodnie szło mi świetnie, ale wkrótce, co tam, odpuszczam sobie. A przecież wiesz, że się zobowiązałeś. Słyszałeś kiedyś, o czym rozmawiają nastolatkowie, gdy żaden z rodziców ich nie słyszy? Na przykład, gdy siedzą sobie w Burger Kingu albo w McDonaldzie? Co z tobą, stary? Nic, jestem uziemiony. Serio? Na jak długo? Na jakieś 2 tygodnie. Ale pewnie za 2-3 dni odpuszczą. To ciekawe, skąd wiedzą. Historia. Uczeń swoich rodziców, prawda? I co oni sobie myślą? Myślą: nie ma sprawy, pewnie mi się upiecze. Chcę, byście zrozumieli to, co najważniejsze. Celem dyscypliny, gotowi, jest nauczenie posłuszeństwa i poddania. I pamiętajcie, że poddanie pomaga twojemu dziecku uczynić właściwą rzecz z właściwych powodów. Nie tylko, bo tak trzeba, lecz chcesz, by był poddany Bogu i Jego Słowu z właściwego powodu, jako wyraz miłości i zależności. Dyscyplina stwarza tego rodzaju postawę. Z czasem będziesz chciał, by twoje dziecko miało taką zewnętrzną dyscyplinę, która pomoże mu słuchać, co mówisz o postawie, o postępowaniu wobec innych ludzi, o relacji z Bogiem i innymi, by z czasem ta zewnętrzna dyscyplina przeniknęła do ich wnętrza, by mieli wewnętrzną samodyscyplinę i dokonywali właściwych wyborów. Taki jest cel dyscypliny. Podsumowując myśl z 11 wersetu, rezultat, czy też wynik dyscypliny jest krótkotrwałym bólem i długotrwałym zyskiem. Przyczyną, dla której my, rodzice, jej nie lubimy, jest właśnie ten krótkotrwały ból. W wersecie 11 tak czytamy: żadne karanie, nie niektóre, żadne nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak, zauważcie, że to jest proces, wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Dlatego też ja jako rodzic pamiętam, jak ktoś mi kiedyś powiedział: gdy dyscyplinujesz swoje dzieci i gdy to naprawdę jest trudne, musisz sam sobie powiedzieć: teraz tego nie lubię, ale za 10 lat będą mnie kochać. I to mi bardzo pomogło. Tak, znamy to. Jestem uziemiony. Czy znaczy to, że nie mogę iść? Nie kocham cię już w ogóle. Jesteś najgorszym rodzicem na świecie. Niektóre z moich dzieci faktycznie mówiły swoim znajomym, tak pół żartem: mój tato przywiązuje mnie do łóżka. Nigdy, nigdzie nie mogę pójść. I było tak. Nie, nie, nie. Widzisz, ustaliliśmy, jakie będą konsekwencje. Byłeś nieposłuszny, więc poniesiesz te konsekwencje. I nie ulegałem. I bywało później, że przychodzili, dziękowali. Chcę dać wam prawdziwy obraz tego, nim przejdziemy dalej. To się wydarzyło, kiedy moi chłopcy byli w 6. klasie. Tylko trochę ich zakłopotałem, ale słuchajcie uważnie. Chcę, żebyście to sobie dobrze wyobrazili i przenieśli na sferę duchową. Dam więc wam taki przykład wartości i korzyści dyscyplinowania. Dyscyplina to nie jest brzydkie słowo. Dorastając, kochałem sport. Mój ojciec był naprawdę dobry w wielu dyscyplinach, a niektórzy ojcowie uczą swoich synów naprawiać auta, inni są taką złotą rączką w domu. Kiedy u mnie w domu coś się zepsuło, ojciec chwytał za telefon: halo, potrzebuję naprawienia tego czy tamtego. I ten talent również mi przekazał. I tylko z konieczności nauczyłem się samodzielnie zmieniać olej, ponieważ byłem wiecznie bez pieniędzy. Za to mój ojciec nauczył mnie rzucać piłką baseballową, trafiać do kosza. Gdy byłem mały, nauczyłem się strzelać z łuku. Sport był wszechobecny. Mój tata naprawdę był dobry. On i mama uprawiali różne sporty. Tego też uczyli mnie. To jest moje, rozumiecie, moje zaplecze. Grałem więc w baseball, koszykówkę przez całą szkołę i na studiach, a nawet nieco za granicą. A teraz sam jestem ojcem, mam tych dwóch chłopców w szóstej klasie. Mam też swój świat, swoją pracę jako młody pastor i jestem bardzo, bardzo zajęty. Robimy coś na podłodze, kiedy mówię: hej Jason, Eric, to moi dwaj najstarsi, pokażcie, ile możecie zrobić pompek. Przyznaję, że byłem trochę nadgorliwy. Jeden z nich zaczął i udało mu się zrobić jedną pompkę. Drugiemu trzy, ale tylko dlatego, że był taki chudy. A tamten w swoim mniemaniu był pucułowaty. I pomyślałem sobie: o ludzie, tak bardzo mi zależy na tych dzieciakach, staram się być dobrym tatą, nawet piszę tę wielką pracę na ten temat, mam tych dwóch szóstoklasistów, jeden potrafi zrobić jedną pompkę, a drugi ledwo trzy, jestem chyba najgorszym ojcem na świecie. Co za mięczak, co z ciebie za ojciec? I myślę sobie: pójdą do gimnazjum. Sam byłem w gimnazjum. Jeśli pójdą do gimnazjum, umiejąc zrobić tylko jedną pompkę, to te dzieciaki ich rozniosą. Muszę ich przygotować. I w typowy, nieprzemyślany sposób ustalmy jakiś plan działania. No tak, tym przecież byłem. Mam rozwiązanie, powiedziałem. Gotowi? Nastawcie swoje budziki jutro na 6 z rana. Będziemy robić pompki i przysiady każdego poranka przez 3 miesiące. O, tato! I robiliśmy. Wstawałem. Ja należę do tych porannych osób i mi to pasowało, a im? No nie za bardzo. No zapraszam, panowie, jestem pełen energii. Oni schodzą. Gotowi? W porządku? Kładę tak rękę. No jeszcze raz. I wiecie co? Nienawidzili mnie. Poważnie. Nie cierpieli mnie. Ale wkrótce, około 3 tygodni później, jeden potrafił już zrobić prawie 20 pompek, a drugi między 10 a 12. Po około 3 miesiącach ten dochodził do 40, a drugi do 20. I niedługo po tym zaczęli osiągać pewne sukcesy. Każda dyscyplina w danym momencie wydaje się bolesna, nieprzyjemna, lecz po czasie wydaje owoc. Wkrótce byli już uczniami gimnazjum, a to jest wielka sprawa, gdy ktoś jest takim silnym macho w klasie, kiedy ma się 12-13 lat. Dostali więc małe hantle i zaczęli ćwiczyć. Niedługo potem mój syn trafił do drużyny futbolowej i spodobało mu się. Przeszedł też przez program ćwiczeń siłowych. Natomiast ten syn, który nie mógł zrobić ani jednej pompki, został zapaśnikiem i naprawdę zmężniał. Obserwowałem jego walki od pierwszego roku gimnazjum aż do ostatniego, kiedy to ze złamaną ręką zwyciężył w swojej klasie wagowej. Obserwowałem go, gdy miał 17 lat. Patrzyłem, jak wyciska kilogramy na siłowni. 250, 275, 285 kilogramów. I kiedyś powiedział: tato, chcesz podźwigać ze mną? Zdjęliśmy więc wszystkie krążki, po czym on założył kilka najmniejszych i dałem radę. I widziałem poziom zaufania, siły i mocy, jaki się pojawił, ponieważ kiedyś pewien ojciec stał się okropną piłą, gdy byli w 6 klasie. Jako rodzic chciałbym cię prosić, bądź na to przygotowany, może w kwestii nauki twoich dzieci, albo w ich fizycznym rozwoju, albo w stanowczym powiedzeniu nie dla tej relacji twojej córki jeszcze za młodej na randki, nie dla tego, co oglądają, bądź filmu w kinie, na który wszyscy, nawet chrześcijanie, się wybierają? A co z ilością czasu, jaki oglądają telewizję, korzystają z internetu? Co tam robią? Czy mogę cię prosić jako rodzica, byś zaryzykował bycie ostrą piłą w oczach twojego dziecka i pozwolił mu doświadczyć krótkotrwałego bólu, który za 10-12 lat przyniesie owoc radości, pokoju, sprawiedliwości? Nie musisz być ich kumplem. Masz być ich mamą, masz być ich tatą. To oznacza, że dajesz im to, czego potrzebują, nie zaś to, czego chcą. A to oznacza, że są chwile, gdy jesteś bardzo silny i podejmujesz świadome, słuszne działania. A potem idziesz do siebie i ze łzami w oczach mówisz: och, Teresa, paskudnie się z tym czuję. Czy jestem za ostry? Mam wrażenie, że jestem z tym całkiem sam. czy coś ze mną nie w porządku? I czasami ona mówiła, cóż, może w tej sprawie jesteś trochę zbyt rygorystyczny, powinieneś trochę odpuścić. Innym zaś razem, wiesz dobrze, co mówi Biblia, a to nie jest zbyt popularne. Mogę was o coś zapytać? Kiedy mówiłem, wasze twarze coś mi zasugerowały. Niektórzy z was zmagają się z konkretnymi sferami dyscypliny w waszych domach, prawda? Mógłbyś teraz, w tym momencie, rozważyć w swoich myślach, jaką podjąć strategię, jakie konkretne kroki, do czego chcesz wrócić i z jakich nowych narzędzi skorzystać, co przemyśleć na nowo w sprawie dyscyplinowania dzieci. Załapaliśmy? Bo jeśli tego nie zrobisz, nie powstrzymasz zniszczenia. Pamiętasz człowieka imieniem Heli? On kochał swoich synów tak bardzo, że nie miał odwagi dać im tego, czego potrzebowali. Dał im to, czego chcieli, i ich koniec nie był zbyt piękny. Dyscyplina to bardzo poważna sprawa. Heli tego nie robił i to spowodowało niewiarygodny ból. A co z tobą? Czy dyscyplina to niemiłe dla ciebie słowo? Czy znasz biblijną perspektywę na dyscyplinę? Czy rozumiesz, że musisz dawać swoim dzieciom to, czego potrzebują, co nie zawsze jest tym, czego chcą? W taki sposób Bóg wyraża miłość. Widzieliśmy cztery konkretne typy rodzicielstwa. Postawy ekstremalne z jednej i z drugiej strony i tę jedną zrównoważoną. A to, co chciałbym, byście teraz zrobili, powiedzcie sobie w małych grupach, to jest rodzaj rodzicielstwa, który najbardziej mnie odzwierciedla. Ale nie wolno ci wybrać tego zrównoważonego typu. Nie możesz wybrać sobie czwartej ćwiartki. Który z tych pozostałych najbardziej by cię odzwierciedlał, jeśli nie możesz wybrać czwartego? Jesteś bierny? Może zbyt rygorystyczny, a może zaniedbujący? Podzielcie się tym, gdzie siebie widzicie, a następnie pomyślcie, co możecie zrobić, jaki postawić pierwszy krok w kierunku tej czwartej ćwiartki. Silna dyscyplina i silna miłość. Bądź tak otwarty i tak szczery, jak tylko potrafisz. A jeśli jest ktoś w pomieszczeniu, kto naprawdę bardzo się z czymś zmaga, może potrafisz mu pomóc, być dla niego zachętą, pocieszeniem, wsparciem. Może w ułożeniu planu przezwyciężenia tego kryzysu, w którym tkwi. Wielokrotnie widziałem, jak głębokie rany i ból wywołuje sfera dyscypliny. Bądźcie dla siebie nawzajem wsparciem. Właśnie teraz. Moi rodzice kupowali mi wiele rzeczy. Bardzo wiele, żebym tylko był posłuszny. Jakiego rodzaju rzeczy ci kupowali? Zabawki, cukierki, takie rzeczy. I to działało? Tak. Czyli to tak, jakbyś ty wychowywał ich, a nie oni ciebie. Tak. Jak długo zabrało ci wytrenowanie mamy? Około miesiąca. Kiedy mówili, a teraz masz mnie słuchać. To zawsze znaczyło, no wiesz, dawanie więcej szans, zanim naprawdę musiałam to zrobić. Jeśli prosiłam mamę o gumę balonową lub coś takiego, błagałam, kiedy mówiła nie. A jeśli ciągle mówiła nie, jęczałam. Ja marszczyłam brwi i przewracałam oczami. Mówiła tak, będę liczyć do pięciu, jeśli nie przyjdziesz, będziesz uziemiony. Jeden. Liczyła bardzo wolno. Czekałem jakieś 2 sekundy i biegłem. Jaka była najwyższa liczba, do której ją przetrzymałaś? 9. Nigdy nie było 9,5? 133. Czy kiedykolwiek udawałeś płacz, jęczenie, błaganie? Jak to wyglądało?
Czy jęczałaś?
Tak, jęczę.
Wiem, że jak tak będę robiła, to ona da mi to, co chcę.
Jeśli zrobisz minę. Dam ci mały przykład. Mówisz tak. Mamo, 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 mamo. Albo mówisz tak. Już jesteśmy prawie na miejscu, już jesteśmy prawie na miejscu. Czyli wstrzymujesz oddech, aż ona się podda. Ile to trwało w najdłuższym przypadku? 15 tygodni. To brzmi jak światowy rekord, czyż nie? Tak. Nie wiem, jak to jest z wami, ale kiedy słucham tych dzieci, to jestem załamany i wiem, że one czasem o wiele lepiej wychowują nas niż my je. Niezależnie od tego, jak są urocze, to my jako rodzice musimy uczyć je posłuszeństwa. A dyscyplina jest bardzo istotnym aspektem posłuszeństwa. Pytanie brzmi, jak? Jak to robić? Co konkretnie robisz, gdy dwulatek dostaje napadu złości? Co robisz, kiedy nastolatek krzyżuje ręce i mówi, mamo, tato, ja tego nie zrobię, nie pójdę tam. W czasie tego studium będziemy się uczyć z Bożego Słowa, jak skutecznie dyscyplinować nasze dzieci. Otwórzmy więc nasze podręczniki i zaczynajmy. Otwórzmy następną stronę. Będziemy rozmawiać o tym, jak dyscyplinować. Rozważając kwestię karania oraz dyscypliny, nie robiłem z tego wielkiej sprawy, lecz w trzecim rozdziale przypowieści czytamy, iż Bóg karci każdego syna. To jest dobre tłumaczenie, choć w naszym obecnym kontekście niewystarczające. Zagadnienie kary dotyczy zasłużonego odwetu, odpłacenia, czyli ktoś musi zapłacić za to, co zrobił. Ale ja chcę, byście zrozumieli, że słowo tutaj użyte odnosi się do napomnienia silnej ręki, dosłownie smagania. Chodzi o użycie bolesnych środków, zarówno w sferze duchowej, w naszym przypadku w relacji z Bogiem, czy też gdy jako rodzic dyscyplinujesz dziecko i sięgasz po bolesne rozwiązanie, by doprowadzić je do posłuszeństwa. Umieściłem mały wykres na górze strony. Zanim przejdziemy do tego, jak dyscyplinować, chcę pokazać wam różnicę między dyscypliną a karaniem. Jest to potężne teologiczne zagadnienie, które chcę, byście zrozumieli. W przeciwnym razie nie będziecie dyscyplinować we właściwy sposób, ale będziecie karać swoje dzieci. A karanie może wywołać negatywne skutki, natomiast dyscyplina daje pozytywne rezultaty. Pozwólcie, że omówię różnicę pomiędzy karaniem a dyscypliną. Celem karania jest wymierzenie zapłaty za wykroczenie. Celem dyscypliny jest korekta i ćwiczenie w dojrzałości. Kara skupia się na popełnionych przewinieniach. Zrobiłeś to, zrobiłeś to, zrobiłeś tamto. Dyscyplina skupia się na przyszłym, właściwym postępowaniu. W większości sytuacji nastawienie karzących rodziców pełne jest frustracji, a nawet wrogości. Zrobiłeś to, jestem wściekły, mówiłem ci o tym wprost, zapłacisz za to. No, może nie zawsze używamy tych słów, ale żyły nabrzmiewają, głos przybiera na sile, język naszego ciała, grującego nad nim, daje im do zrozumienia, że to nie jest rodzic, który próbuje powstrzymać zniszczenie i w pełen miłości sposób wytacza granice dla mojego dobra. Mój ojciec teraz jest paskudnie wściekły, co mam robić? Albo matka się drze i wszyscy wiemy, co to znaczy. Wreszcie chcę, byśmy zrozumieli ostateczny skutek. Kiedy karzecie swoje dzieci, pojawia się strach i poczucie winy. Gdy je dyscyplinujecie, rezultatem jest poczucie bezpieczeństwa. Pozwólcie, że zobrazuję to teraz od teologicznej strony. Zależy mi, byście naprawdę to zrozumieli. A następnie chcę przyjrzeć się tym dwóm hebrajskim słowom, o których już mówiliśmy. Są podstawą tego, jak dyscyplinować. Ewangelia mówi o tym, że Bóg stał się człowiekiem, przyszedł na ziemię, żył doskonałym życiem, umarł, powstał z martwych trzeciego dnia i widziało go ponad 500 świadków. A gdy umarł na krzyżu, zapłacił za grzechy wszystkich ludzi, wszystkich czasów. Zgadzamy się z tym. To jest Ewangelia. I najpierw wszyscy musimy zrozumieć, że mamy problem. Zgrzeszyliśmy, sprzeciwiliśmy się świętemu Bogu. I nie ma innej drogi do Ojca, jak tylko przez Syna. Musimy otrzymać dar Jego dzieła na krzyżu jako łaskę dla nas. To jest nazwane zbawieniem. Kiedy tak się staje, Duch Święty wypełnia nasze życie. Rodzimy się na nowo, rodzimy się duchowo. I Duch Święty zaczyna w nas rozwijać życie Chrystusowe. Jest pewne teologiczne określenie, o którym niezbyt dużo mówimy. Brzmi ono ofiara przebłagalna. Ofiara przebłagalna oznacza, ponieważ Bóg jest święty, gdy pojawia się grzech, wywołuje on słuszny Boży gniew. Jezus, będąc na krzyżu, zawołał: Boże mój, czemuś mnie opuścił? To Boży słuszny gniew z powodu mojego grzechu, Twojego grzechu i grzechu każdego człowieka. Bóg wziął cały ten swój słuszny gniew z powodu grzechu i złożył na Chrystusa. Czyli Chrystus stał się ofiarą przebłagalną, przyjął na siebie Boży gniew zamiast nas. Boża pełna i sprawiedliwa kara za grzech ludzi wszystkich czasów została wymierzona Chrystusowi. A więc Ewangelia nie przekonuje ludzi o istnieniu Jezusa. Ewangelia to dzielenie się z innymi, jak robiono to w Nowym Testamencie, że jest dobra nowina. Jest dobra nowina. To właśnie oznacza greckie Ewangelion, szczęśliwa wieść. Przebaczono nam. Boży Syn przyszedł, zapłacił za Twój grzech. Chciałbyś otrzymać dar zbawienia? Warunek. Odwróć się od bezbożnej drogi i przyjmij dar Chrystusa. A może powiesz, a jaki to ma związek z dyscyplinowaniem moich dzieci? Jeśli Jezus wziął na siebie całą karę i Boży gniew, zrobił to dla Ciebie, zrobił to dla mnie, zrobił to także dla Twoich dzieci. Nie chcę uczyć moich dzieci, że były złe, okropne i teraz wyznaczę im zapłatę za to, co źle zrobiły. Pragnę, by zrozumiały, że jedynym sposobem naprawienia tego, co zrobiły, jest zaakceptowanie prawdy, że gdy Jezus umarł na krzyżu, zapłacił również za to. Chcę, by przyjęły i zrozumiały ten fakt. I ponieważ On za to zapłacił, moją rolą jako rodzica nie jest karanie ich, Jezus wziął karę, moim zadaniem jest pomóc im zobaczyć, jak bardzo to zachowanie nie podoba się Bogu. I jako rodzic muszę pomóc im postępować w przyszłości we współpracy z Bogiem. Czy to ma sens? Wiecie, co to oznacza dla rodzica? Gotowi? Nigdy nie wolno ci dyscyplinować w złości. Nigdy. A co mówimy naszym dzieciom? Marsz do swego pokoju. Kiedy jesteś zły, teraz nie mówię, że nie możesz się złościć. Moje dzieci robiły rzeczy, przez które śmiałem ze złości. Potrzebowałem dobrych 10 minut, czasami nawet całego dnia, by dojść do siebie. Ale wiem jedno, gdy jestem wściekły, naprawdę zły, to ja muszę iść do swojego pokoju. Muszę ochłonąć i być sam na sam ze swoimi myślami. Mówię wówczas: drogi Jezu, właśnie chcę zrobić coś bezbożnego i nieświętego. Chcę krzyczeć, wyrazić swój gniew. Chcę, żeby zapłacili za to, co zrobili. Ale chwilę, Ty już za to zapłaciłeś. Tak, w porządku, dziękuję. Pomóż mi, proszę, we właściwy sposób uporać się z moim gniewem. Powiem im, że naprawdę jestem rozczarowany, ale skoncentruję się na tym, żeby oni byli w porządku przed Tobą. Skupię się na ich właściwym zachowaniu w przyszłości. Robię z tego wielką sprawę, ponieważ jest to bezpośrednio powiązane z jednym z podstawowych sposobów dyscyplinowania i z całą tą kwestią usprawiania lania. Gdy oglądasz taki czy inny program w telewizji, gdzie przedstawiają ludzi dających klapsy jako strasznych, dzikich, znęcających się rodziców, to jest szaleństwo. Tu jest pewne założenie. Podzielę się kilkoma, dość kontrowersyjnymi w naszych czasach rzeczami. Proszę, słuchajcie przez kolejnych 5-7 minut. Dajcie mi swoją uwagę. Będę sięgał do Pisma, a potem to uzasadnię. Następnie w bardzo jasny sposób powiem, jak przejść do czynów. Dobrze? Jak dyscyplinujemy nasze dzieci? Działania i słowa. Jasar, jakek. Tak więc, kiedy ja to robię, to chcę, byś się cofnął o krok i powiedział: w porządku. Mam podstawy w moim wykształceniu psychologicznym. Może tak sobie powiesz, czytałem to, tamto też czytałem, oglądałem programy w telewizji. Sam podejmiesz decyzję, czy tego rodzaju działania są najzdrowszą drogą, by pomóc Twojemu dziecku. Dobrze? Przyjrzyjmy się dwóm hebrajskim pojęciom. Pierwsze dotyczy działań, czy też uzgodnionych konsekwencji, karanie wymierzone rózgą. Przypowieści 13:24 jasno stwierdzają: kto żałuje swojej rózgi, nienawidzi swojego syna, lecz kto go kocha, karci go zawczasu. Pozwólcie, że przeczytam to jeszcze raz. To jest w Biblii, naprawdę. Chcę to powiedzieć, ponieważ nie możemy, no wiecie, lubię wers 14, ale nie lubię 18. To jest w Biblii. Kto żałuje swojej rózgi, nienawidzi swojego syna. Przypowieści 22:15. Głupota tkwi w sercu młodzieńca, lecz rózga karności wypędza ją stamtąd. Chciałbym zasugerować, że są sytuacje, w których powinniśmy dać dziecku klapsa. Podkreślam jednak, że nie potrzebujemy tego robić często. Chcę także zaznaczyć, że Bóg stworzył małe dzieci, sami wiecie, kiedy już są wystarczająco duże, z dodatkową warstwą tkanki tłuszczowej w tej części ciała, której nie można za bardzo uszkodzić. Dobre określenie na tłuszczyk, prawda? I wielu z nas jako rodziców szczególnie mówią o dzieciach, które są małe i mówię o naprawdę rzadkich sytuacjach. Nie mówię o wybieraniu tego czy tamtego. Mam na myśli sytuację, gdy twoje dziecko wstaje i rzuca ci wyzwanie. A właśnie, że nie zrobię, a właśnie, że nie podniosę. Lub mówiłeś o czymś, na przykład o dzieciach, z którymi nie chcesz, żeby spędzały czas. Nie chcesz, by szły do tamtego domu, bo wiesz, co tam się działo i wiesz, że rodzice są nieobecni. Tłumaczysz swojemu dziecku. Nie zadawaj się z tą trójką dzieci. Gdy jest już w drzwiach, dodajesz, nie chodź do ich domu, nie ma tam ich rodziców. Poza tym wiesz, że tam jest dostępny alkohol i narkotyki. Wiesz, że tam się źle dzieje. Nie rób tego, rozumiesz? A potem przejeżdżasz przez tę okolicę, Bóg tak kieruje rodzicami i nie mam pojęcia, jak to się dzieje, ale akurat wtedy, kiedy przejeżdżasz obok tego domu, w jego drzwiach pojawiają się twoje dzieci. Ostrzegasz je później mówiąc, jeśli jeszcze raz, jeśli kiedykolwiek to się powtórzy, i to jest ta chwila. Teraz ty mówisz, mają 9 lat. Jeśli to się powtórzy, będę musiał cię ukarać. Rozumiesz dokładnie, co to oznacza? Tak, rozumiem. No cóż, 3 dni później ma miejsce taka sama sytuacja. To są te momenty. Uparta, buntownicza postawa z użyciem kłamstwa bądź kradzieży, niegrzecznych odzywek. Dzieci wiedzą, że jest taka linia na piasku, a pamiętajcie, że pytają, gdzie są te granice. I co robią? Przekraczają je i mówią, czy jest jakiś prawdziwy facet albo prawdziwa kobieta w tym domu? Nie myślę. Mogą tak robić, kiedy mają 2 latka, o tak, lub kiedy mają 14 lat, w ten sposób. I wiesz co? Lepiej będzie, jak wygrasz tę bitwę. Jeśli nie, będzie coraz gorzej od tej chwili. Chciałbym zaznaczyć, przynajmniej z psychologicznego punktu widzenia, że jest to daleko mniej dotkliwe, mówię o sposobie wykonania, jest to daleko mniej dotkliwe, krótkie, kontrolowane spotkanie z dzieckiem, które zrobiło coś, o czym wiedziało, że jest naprawdę złe. Lanie, okazanie miłości, modlitwa, pojednanie i ich sumienie zostaje oczyszczone. To jest zdecydowanie mniej dotkliwe psychologicznie niż krzyki i wrzaski.
Ile razy? Dlaczego to zrobiłeś?
A także,
co się z tobą dzieje? Marsz do swojego pokoju.
I dziecko idzie do swojego pokoju, nie ma rozwiązania. Jego sumienie nigdy się nie oczyściło. Jest taki mały chłopiec albo mała dziewczynka. Są źli na swoją mamę, tatę oraz rodzic, który niczego nie wyjaśnił. Dlaczego więc jesteśmy zaskoczeni, kiedy to się powtarza? Przecież nigdy nie zostało rozwiązane. Pozwólcie, że teraz zasugeruję wam sposób wymierzenia dziecku klapsów. Przypuszczam, że wszyscy tu mamy sporo zdrowego rozsądku i będziemy z tego korzystać w przypadku małych dzieci. Ważna sprawa, nigdy, ale to nigdy nie uderzaj dziecka swoją dłonią. My mieliśmy w domu taką małą, drewnianą łyżkę do tych celów. Brałem tę łyżkę ostrzegawczo w dłoń, a moje dzieci reagowały. O nie, tylko nie drewniana łyżeczka. Ręka, która kocha, troszczy się, modli, przytula, nigdy nie powinna dotykać w bolesny sposób, sprawiać lania. Nigdy też nie uderzaj dziecka, o tak, nie trzep go, jeśli to robisz, potrzebujesz pomocy. Mówię o biblijnej dyscyplinie. Pamiętaj, to jest dyscyplina. Nie gniewam się, panuję nad sobą dzięki Bożej łasce. Pozwólcie, że podam wam 7 kroków dotyczących dyscypliny, w której możesz użyć czynów. Po pierwsze, to zawsze musi być poprzedzone wyraźnym ostrzeżeniem. Dziecko nigdy nie powinno być chwycone znienacka za ramię i... Nie, nie. Musi dokładnie wiedzieć, jeśli robię to, wówczas stanie się tak i tak. Nie ma zbyt wielu rzeczy, które dyscyplinujemy w ten sposób, ale gdy to się zdarzy, tak będzie. Po drugie, ustal odpowiedzialności. A przy okazji, to jest zwykle w tych młodszych latach, gdy wytyczasz szlaki, przyznaję, że naprawdę rzadko musiałem dawać lanie moim dzieciom, ale mieliśmy tę dwójkę, która kosztowała nas więcej energii we wczesnych latach, gdyż nie bardzo mogli się dostosować. Lecz to pomogło także młodszym dzieciom uświadomić sobie, myślę, że nie będę chciał wchodzić na tamtą drogę. Ale to, czego nie powinieneś mówić, to dlaczego to zrobiłeś? Ile razy ci mówiłem? Nie pozwoliłem ci chodzić do tego domu, to już 3 raz w tym tygodniu. Dlaczego to zrobiłeś? To jest głupie pytanie. To jest teologicznie głupie pytanie. Dlaczego ty grzeszysz? A czego ty chcesz od dziecka, które ma 7-8 lat? Przepraszam, mamusiu i tatusiu, wiem, że jestem zrodzony z Adama i zgodnie z psalmem 51 zakamarki mojej duszy są zepsute. I ciało walczy przeciw duchowi i myślę, że poddają się mojemu ciału i myślę, że to ten upadły światowy system. Nie pytaj swego dziecka dlaczego. Przecież wiesz dlaczego. To, co chcesz od niego, to by poczuł się odpowiedzialny. Jesteś spokojny, opanowany, siadasz i pytasz. Nie dlaczego, ale co złego zrobiłeś?
Nie zrobiłem niczego złego. Wszyscy tam szli, a ja byłem tylko tam przez chwilę.
Stop. Co złego zrobiłeś?
Tylko tam wszedłem.
Synu, pozwól, że dam ci jeszcze jedną szansę. Co złego zrobiłeś?
Poszedłem z Jeremim i Jasiem do tego domu.
Co ci na ten temat mówiłem?
Powiedziałeś, że nie wolno mi tam chodzić niezależnie od okoliczności.
Co więc złego zrobiłeś?
Nie posłuchałem cię.
Rozumiecie? Nie próbuję go karać, próbuję go czegoś nauczyć. Ludzie nigdy się nie nauczą, póki sami nie przejmą odpowiedzialności. A przy okazji, jeśli dyscyplinujesz prawidłowo, to zajmie to czas. Gdy ich ostrzegasz, oni przyjmują odpowiedzialność. Zawsze unikaj zawstydzenia. Nigdy nie robisz tego w obecności innych dzieci. Nie krzyczysz na nie w restauracji, nie szarpiesz dziecka o tak, jak to wiele razy widziałem. W ogóle nie krzyczysz na swoje dzieci. To niszczy. W naszym domu to była albo nasza sypialnia, albo ich pokój. W ciszy. Tylko my dwoje. Potem wyrażasz swój żal. Chcę, by dzieci wiedziały, że zamiast gniewu, jest on podłożem kary, bardzo mnie rozczarowały. I chcę, by jak najwcześniej poczuły, ufam ci, kocham cię. Czy nie pozwalamy ci chodzić do wielu miejsc? Nie robimy tak? Troszczę się o ciebie. Zawiodłeś moje zaufanie. I autentycznie, jeśli tak się zdarza, jeśli widzą łzy płynące po twojej twarzy, to widzą, że naprawdę złamali twoje serce. Właśnie o to chodzi w dyscyplinowaniu. Gdy jesteś nieposłuszny Bogu, gdy ja jestem nieposłuszny Bogu, On nie podnosi swojej pięści i nie mówi: Ingram, chłopie, oszaleję przez ciebie. Nie. To łamie Jego serce. Całą karę, na którą ja zasługuję, Bóg wymierzył Chrystusowi. Twoje dzieci muszą zobaczyć, że ich nieposłuszeństwo łamie twoje serce, ponieważ kochasz je i chcesz dla nich tego, co najlepsze. Następnie komunikujesz żal. To jest taki bardzo, bardzo praktyczny aspekt, ale nigdy nie próbuj ich dopaść, zamachnąć się na twoje dzieci. Nie wyrządzaj im krzywdy. Ja zawsze kazałem im stanąć przy łóżku, pochylić się i ważne jest takie zgięcie nadgarstka. To powinno trochę zaboleć. Nie chcesz wyrządzić jakiejkolwiek krzywdy, absolutnie. Ale masz tę drewnianą łyżkę, zginasz nadgarstek w ten sposób, a potem pach, pach. To faktycznie zaboli, ale absolutnie nie wyrządzi krzywdy. I efektem powinien być, jeśli słyszymy, to oznacza, że niezależnie ile dostało, potrzebuje jeden raz więcej. Albo, i patrzę na niektóre matki, nie mówię, że tu na widowni, ale takie, które dobrze znam, niech będzie, wiem, że to jest ważne. Jeśli jednak nie zaboli, to nie zadziała. To nie było pełne miłości. A teraz jest czas, by przy okazji, uwaga szczególnie dla kobiet, dzieci rosną, stają się większe, większe, mają 12, 13 lat i coraz rzadziej i rzadziej i rzadziej musisz to robić, ale czasem trzeba to zrobić, po prostu musisz. Moja żona wiedziała, że nadszedł kres wymierzenia klapsów jednemu z naszych synów, kiedy spojrzał na nią i zaczął się śmiać. To oznacza, że są już za duże na lanie, prawda? Ale widzicie, to wszystko jest pod kontrolą. Celem jest dyscyplina, nie okazywanie złości, gniewu. Dzieci rozumieją, że postąpiły źle. Pochylają się, a potem pochlipują. I rozumieją, szczególnie gdy są młodsze. Kiedy dochodzą do początku wieku nastoletniego, to jest zwykle ten czas, kiedy kończymy wymierzanie lania, zwłaszcza gdy robiłeś to właściwie od ich wczesnych lat. Może jeszcze od czasu do czasu to się zdarzy. Potem zawsze upewniam się, że moje dzieci miały moment upamiętania. Kiedy były takie małe, sadzałem je sobie na kolana i płakały. Pozwalałem im się wypłakać, a potem mówiłem: jesteś gotowy porozmawiać z Bogiem? Uczyłem ich tego powoli. A więc jesteś gotowy porozmawiać z tatą, z Bogiem?
Tak, jestem gotowy.
Zróbmy to razem, dobrze? Co byś chciał Panu Bogu powiedzieć?
Boże, przepraszam.
W porządku. A potem prowadzisz go dalej. Za co przepraszasz?
Przepraszam, że jestem zły.
Nie, nie, nie. Nie jesteś zły. Jesteś naprawdę szczególny. Za co przepraszasz? Co zrobiłeś?
Poszedłem z Jeremim i z Jasiem do ich domu.
Tak. Powiedz to teraz Bogu.
Przepraszam, Boże.
W porządku. Z jakiego powodu jest ci przykro?
Przepraszam, że nie posłuchałem taty i mamy i poszedłem do tego domu, a nie wolno mi było.
Dobrze, synku. O co powinieneś poprosić? Poproś Boga, by ci przebaczył.
Przebaczysz mi?
I wówczas z nią lub z nim w twoich ramionach mówisz coś takiego. Drogi Boże, dziękuję ci za tego szczególnego chłopczyka, szczególną dziewczynkę. Dziękuję, że jest mój. Wspaniale go stworzyłeś. Dziękuję, że mógł się dziś czegoś ważnego nauczyć i pomóż mu o tym pamiętać. Daj mu siłę i mądrość, by robił to, co wie, że jest właściwe. Dziękuję Ci, że się do tego przyznał przed Tobą i wiem, zwykle nie używam słowa grzech, wiem, że to, co źle zrobił, Ty starłeś jak tablicę gąbką i teraz jest zupełnie czysty przed Tobą. Po modlitwie przytulałem ich mocno i zwykle starałem się zrobić coś zabawnego. Numer 7. Bezwarunkowa miłość. A oto, co chcę Wam powiedzieć. Najintymniejsze, najbliższe, najgłębsze chwile przeżywałem z każdym z moich dzieci właśnie po dyscyplinowaniu. To nie jest sroga, duża osoba z dużym kijem, która w złości chwyta dzieci i wymierza im karę cielesną. To jest używanie Bożej rózgi w taki sposób, by powstrzymać czyny, które przynoszą zniszczenie. Dostałem maila od pewnej kobiety, mówiłem już o tym w naszym kościele. Ostatnio przestałam dawać klapsy, chociaż inne formy dyscyplinowania mojego 7-letniego syna nie działają. To pokazuje, że może jednak dobrą rzeczą byłoby spróbować. Dalej pisze: byłam wykończona tą konfrontacją i dramatem, jaki często towarzyszył dyscyplinowaniu. Ale Twoje przesłanie to taki klaps dla mnie. Chcę w Bożej obecności robić to, co słuszne i jeszcze bardziej kochać mojego syna. Dziś rano, podczas naszego czasu nauki, miał naprawdę paskudne nastawienie. Był kutliwy, nieposłuszny, poddawał wątpliwość mój autorytet i dokuczał młodszemu bratu. Zrobiliśmy więc, jak radziłeś. Poszliśmy na górę, przeszliśmy przez cały proces, dwa szybkie uderzenia, później szlochał w moich ramionach i przeprosił. Przytuliłam go, a on powiedział: mamo, wiesz co, to dobrze, że wymyślono drewnianą łyżeczkę. Potem pomodliliśmy się, wtulił się mocno w moje objęcia. Do końca tego dnia był pełen spokój, żadnych kłótni, nieposłuszeństwa, jakich doświadczaliśmy wcześniej. Dziękuję za przypomnienie, że muszę wrócić do odważnego dyscyplinowania. To nie brzmi jak słowa rodzica, który poddaje się niekontrolowanym emocjom, prawda? Ale byśmy nie myśleli, że są jedynie takie dowody, oto jest dokument Santa Cruz, jednej z najbardziej liberalnej społeczności w Ameryce. Przeprowadzono pewne badania i tu jest napisane, cytuję: wymierzanie dzieciom klapsów nie pozostawia żadnych stałych blizn. Okazjonalne, umiarkowane sprawianie lania małym dzieciom jest dopuszczalne. Nie spowoduje to żadnych trwałych szkód, które mogłyby mieć wpływ na ich dorosłe życie. Zgodnie z badaniami opublikowanymi w piątek, taka dyscyplina nie szkodzi najmłodszym ani w społecznym, ani w emocjonalnym rozwoju, poinformowali pracownicy naukowi. Te badania zostały zaprezentowane na spotkaniu Amerykańskiego Psychologicznego Związku w San Francisco. Wielu z nas przyjął niewłaściwy model dotyczący klapsów, przypuszczalnie dlatego, że nigdy nie słyszało, jak robić to dobrze, więc nie robimy tego wcale. I mamy ciągły konflikt. Niektóre z Twoich dzieci potrzebują, byś, kierując się miłością, wyznaczył pewne granice i pozwolił im je przekroczyć. Jeśli będziesz w tym konsekwentny, już po kilku tygodniach stwierdzisz, że dzieci będą miały bardziej czyste sumienia, będą wiedzieć, na czym stoją, będą czuć się dużo bardziej kochane. No cóż, niezależnie jak delikatnie będziemy się poruszać w tym temacie, on zawsze pozostanie kontrowersyjny. Wiem, że takim jest, ale ponieważ jest tak mocno obecny w Bożym Słowie, musimy o tym mówić. A oto, co chciałbym, byście teraz zrobili w swoich grupach. Rozważcie proszę ponownie swoje stanowisko odnośnie klapsów. Spójrzcie raz jeszcze na tekst biblijny, stojący w sprzeczności ze współczesną kulturą i zapytajcie siebie. Wiesz, jeśli postrzegałbym kwestię klapsów w ten sposób, jak tu jest nauczany, czy mogło to by być Bożą odpowiedzią na wyeliminowanie wielu konfliktów i frustracji, przez jakie przechodzę? To szczególnie dotyczy osób mających mniejsze dzieci. Jakby to było w praktyce, gdybyś faktycznie zaczął stosować dawanie klapsów w taki biblijny sposób w swoim domu? Z jakiego powodu dawałbyś klaps? Z jakim nastawieniem? A jak to obecnie wygląda w waszej rodzinie? Poświęćcie teraz chwilę, by po kolei, jeden po drugim, podzielić się tym. To jest moja perspektywa. Ja robię to w ten sposób. Ja nie robię tego w ogóle. Nauczyłem się dzisiaj. Myślę, że Bóg chce, bym w przyszłości. Proszę, poświęć chwilę, by się tym podzielić z innymi. Dobrze?
My dad would use lots of words, sometimes.
Mój tato używał wielu słów, czasem czynów, dyscyplinujących czynów, by utrzymać nas na drodze według niego najwłaściwszej dla nas. W szkole średniej doszedłem do punktu, gdy, no wiecie, jego słowa nie miały takiego wpływu, jak on by chciał. Bardziej wolałem jeździć na motocyklu, świetnie się bawić ze znajomymi, niż chodzić do szkoły. Wagarowałem więc cały czas, włóczyłem się z ludźmi, którzy ćpali i tak dalej. Wyrzucono mnie ze szkoły za to zachowanie, a ojciec to wykorzystał i powiedział: w porządku, chcesz być pan gruba ryba? Żegna więc, zaczynaj własne życie. Masz co chciałeś, dostałeś to, co sobie wykombinowałeś. A teraz, bardzo proszę, ruszaj w świat i żyj na własny rachunek. Czując, że musi mnie wysłać daleko od tego środowiska, od tych ludzi, z którymi się trzymałem, zorganizował mi pracę w Lincoln w Nebrasce, a mieszkaliśmy na Florydzie. Wszystko, co od niego dostałem, bo dobrze mnie znał i wiedział, że chcę sobie radzić sam, że byłem panem gruba ryba, to 100-dolarowy banknot, bilet do Lincoln, jedną stronę i numer telefonu do centrum studenckiego, gdzie ja mogłem się zatrzymać. Półtora dnia później siedziałem już w samolocie lecącym do Lincoln, spędziłem cały dzień na przesiadkach i w końcu dotarłem do schroniska młodzieżowego. Moją pierwszą reakcją było: to jest super, ruszam w świat, sam sobie sterę, doskonale. Ale już 2,5 miesiąca później zorientowałem się, że nie jest to droga, na której chciałem być. Otaczało mnie jeszcze więcej narkomanów, jeszcze więcej obcych, mających problemy z prawem i byłem całkiem sam. Oni byli starsi, prowadzili już samochody, ja swojego nie miałem. W ogóle to wszystko wydało mi się jakieś takie przerażające. Patrzyłem na świat, którego nigdy dotąd nie widziałem. Zdałem sobie wówczas sprawę, że nie chcę tkwić w takim świecie. Chciałem wrócić. Chciałem być pod autorytetem taty, pójść do szkoły, zdobyć wykształcenie i robić to, co słuszne. Zdecydowałem więc cichaczem pojechać do domu. Dostałem trochę pieniędzy od dziadka i kupiłem bilet i ruszyłem bez powiadomienia o tym taty. I oczywiście, tak jak w historii o marnotrawnym synu, gdy przybyłem, chociaż to była dla niego niespodzianka, objął mnie i przyjął, a potem przyglądał mi się, czy miałem zamiar zrobić to, co powiedziałem. Ostatecznie skończyłem liceum razem z moją klasą, a potem 4-letnie studia. Wróciłem więc na drogę, o której mój tato słusznie twierdził, że była dla mnie właściwa. Jeśli on wtedy by nie zaryzykował, nie podjął zdecydowanych kroków, to całkiem możliwe, że skończyłbym jako narkoman albo w więzieniu, albo jako martwy. Ale on z powodu swoich przekonań czuł, że warto było zaryzykować dla mnie, bym naprawdę posmakował, w co się pakuję. Miał nadzieję i modlił się, żebym się zmienił, wrócił i wróciłem. So how about you? A co w twoim przypadku? Jesteś gotów podjąć wszelkie konieczne kroki, by pomóc swojemu dziecku nauczyć się posłuszeństwa? To nie musi oznaczać wyrzucenia go z domu, ale czy jesteś gotów uczynić wszystko, cokolwiek Bóg położy ci na serce, by pomóc dziecku nauczyć się posłuszeństwa Jemu i Jego Słowu? W czasie poprzedniego wykładu uczyliśmy się, że dyscyplina wymaga pewnych działań. Teraz będziemy się uczyć, jaką moc w procesie dyscyplinowania mają słowa. Nauczycie się 4 sposobów używania słów, by pomóc dziecku uczyć się posłuszeństwa Bogu i posłuszeństwa Tobie. Tekst z Listu do Hebrajczyków mówi, że powinniśmy użyć rózgi, by doprowadzić do takiego zachowania, które pomoże naszym dzieciom iść z Bogiem w posłuszeństwie oraz użyć słów dających wyraźne, zrozumiałe instrukcje. Celem jest napominanie i poprawa. Zwróćcie uwagę na wcześniej cytowany werset. Synu mój, nie pogardzaj pouczeniem Pana, to są działania. I nie oburzaj się na Jego ostrzeżenia, to są słowa. Kogo bowiem Pan miłuje, tego smaga, jak ojciec swojego ukochanego syna. Chciałbym teraz podkreślić pewne słowa oraz to, jak używać słów, by doprowadzić do poprawy. Szczerze mówiąc, tak naprawdę nie musisz często uciekać się do klapsów, zwłaszcza jeśli reagujesz szybko i jesteś konsekwentny. Pozwól, że podam wam 4 sposoby użycia słów, by doprowadzić do poprawy. Pierwszy sposób to zdecydowane nie. Mów nie stanowczo. Czy to zdarzyło się w waszych domach? Mamo, jest kilka osób i razem chcemy iść na ten film. Wiesz, o czym on jest. Widziałaś reklamę. Jest przeznaczony dla dorosłych. Znasz koleżanki, z którymi chcę pójść. Mamo, mogę iść na ten film? Wiesz, słyszałam. No wiesz, on jest dla dorosłych, ale on nie jest taki jak te wszystkie powyżej 18. Słyszałam, że nic takiego w nim nie ma. Jest w porządku, mamo. A twoja odpowiedź brzmi: nie myślę, kochanie. Nie wydaje mi się odpowiedni. Przesłanie? Jest przestrzeń na dalsze negocjacje. Och, mamo, 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 chcę iść. Muszę iść. Muszę iść. Każdy, kto jest kimś, pójdzie. Będę zamykała oczy na niewłaściwych scenach. Nie ufasz mi? Mam 15 lat, mam 16. Nie ufasz mi? Daj spokój, mamo. No, kochanie, naprawdę nie wydaje mi się, żeby to było dobre. Teraz zboczyłaś ze szlaku i ta konfrontacja przybierze zły obrót. Wiesz dlaczego? Brak stanowczości. Znasz te dziewczęta. Wiesz, jaki to film i głęboko w sercu wiesz, że jest zły. Kiedy ona mówi: mogę iść, mamo? Odpowiadasz: kochanie, przykro mi, ale zdecydowanie nie. To nie jest dobry film. Nie pokazuję rzeczy, którymi chcę, byś napełniała swój umysł. To po pierwsze. Po drugie, rozmawialiśmy już o tych koleżankach i do czego zmierza ich zachowanie. Mamo, nie rozumiem dlaczego. Cieszę się, że zapytałaś. Usiądź, porozmawiamy, dobrze? Siadacie razem i mówisz: słuchaj, bardzo cię kocham. Wiem, że odczuwasz dużą presję, wiem, że to może dla ciebie wiele znaczyć, ale tu siadasz i czytasz jej werset, może 2 na przykład z przypowieści 13:20, gdzie jest napisane: kto obcuje z mędrcami, mądrzeje, lecz kto się brata z głupcami, temu źle się wiedzie. Czyli mądry człowiek zadaje się z mądrymi ludźmi, ale towarzysze głupców skończą w dole. No wiecie, to takie luźne, ingramowe tłumaczenie. Zbyt mocno kocham cię, córeczko, i rozumiem. A jeżeli po prostu chodzi o samo kino, to może wybierzemy się razem. Mów nie w zdecydowany sposób. Mogę mieć tę zabawkę, a mogę tę? Nie, Jasiu, nie będziemy jej teraz kupować. Ale... Jasiu, czy chcesz doświadczyć pewnych konsekwencji, które nie są przyjemne? I dokładnie to masz na myśli. Mówisz zdecydowanym tonem. 80% karania zostanie wyeliminowane, jeśli nauczysz się mówić to, co masz na myśli. A jeśli nie masz tego na myśli, nie mów. Jeśli nie jesteś pewien, mogę iść? Granica wiekowa jest okej, ale i tak nie jesteś przekonana. Są odpowiedzialnymi dziećmi, ale do końca nie jesteś pewna. Spróbuj tego. Wiesz, po prostu nie wiem. Muszę się o to pomodlić. Tak jakoś czuję nie do końca, że to jest w porządku. Chcę ci ufać, ale pozwól, że dowiem się czegoś więcej. Jeśli jesteście pełną rodziną, porozmawiam jeszcze o tym z tatą. Kochanie, zrobimy tak. Dajemy sobie czas od teraz do jutra i modlimy się o to. Chciałabym tego, co się podoba Bogu. Popuszczasz latawiec, prawda? Dlaczego masz być złą osobą cały czas? Czy myślisz, że to jest dobry film? O czym on jest? Zapytaj Boga, pomnij się o to. Jak myślisz, co Bóg by chciał, żebyś zrobiła? W wielu sytuacjach właśnie tak zostawiałem sprawę naszym dzieciom, uważając, że są odpowiedzialne i przemyślą to. Po czym wracały do mnie mówiąc: wiesz, tato, Bóg chyba by nie chciał, żebym tam szedł. Uff. Po drugie, dawać klapsy stosownie do wieku. Wiem, wprowadzam zamieszanie. Jeśli jednak stanowcze nie działa, to pojawia się otwarty bunt. Wtedy dajesz klapsy stosownie do wieku. I po trzecie, mam pomysł zawierania umów. Twoje dzieci stają się starsze i mają już 11, 12 lat, a potem więcej. Nie chcesz przeżywać tych wszystkich walk, zmagań o władzę. Jedna rzecz, jaka się przytrafia rodzicom, to to, że pozwalamy sobie być autorytetem cały czas, choć tak naprawdę próbujemy obdarzyć ich naszym zaufaniem. Cóż, jest sposób, by to zrobić. Czy wiesz, jak wiele rzeczy przyprawia cię o ból głowy? Zwykle 3-4 rzeczy. Obowiązki domowe, traktowanie rodzeństwa, nauka, niegrzeczne odzywanie się. Pewnie dobrze to znasz, ale przecież nie przytłacza cię milion rzeczy, nad którymi nie panujesz i które wywołują ciągłe konflikty, prawda? Pomyśl o 5 najczęstszych, z jakimi się zmagacie. No wiecie, sprzątanie pokoju czy cokolwiek innego. Weźcie kartkę papieru i spiszcie po jednej stronie te niewłaściwe zachowania, które zawsze wywołują konflikty, i zamiast być tą złą stroną sporu, usiądź nad tą tabelą. Modliłeś się, może nawet pościłeś w tej sprawie. Jesteś odpowiednio przygotowany. Myślisz rozsądnie. Kochasz swoje dziecko i mówisz. Wiesz, coś ci powiem. Mamy poważny problem z porządkiem w twoim pokoju. Kocham cię bardzo. Dlaczego zawsze się o to kłócimy? Chcę z tobą zawrzeć taką umowę. Chcę, żebyś zanotował po jednej stronie linii niewłaściwe rzeczy w wyglądzie twojego pokoju odnośnie tego, jak się umówiliśmy, jak to uzgodniliśmy. A po drugiej stronie linii zapisz, jakie będą tego konsekwencje. Dobrze? Zawrzemy taką umowę. Jak myślisz, co może być skutkiem nieposprzątania? Jak ci się wydaje? Co może ci pomóc być posłusznym? Nie lubię krzyczeć na ciebie, ty nie lubisz krzyczeć na mnie. Co by ci pomogło w posłuszeństwie? No wiesz, na przykład, gdybym nie mógł zagrać w następnym meczu koszykówki. Albo to. Bijesz swojego brata. Do tego cały ten sarkazm. Co by ci pomogło być posłusznym? Powiedz mi, proszę. Siadacie i zawieracie umowę. Podpisujecie ją. To jest bardzo skuteczne dla 12, 13, 14, 15-latka i powyżej. I ty sam stoisz za tym, jak prawdziwy mężczyzna, jak prawdziwa kobieta. Ponieważ gwarantuję ci, wybrane przez nich konsekwencje będą twardsze niż byłyby twoje i będziesz chciał powiedzieć nie. Pamiętam, jak robiliśmy to na początku. Jeden z moich synów trenował i ostatecznie stali się najlepszą drużyną koszykarską. Zbliżał się bardzo ważny mecz, w którym on był rozgrywającym, ale mieliśmy pewną sferę bezustannego nieposłuszeństwa z jego strony. Umowa mówiła, że jeśli znów tak się stanie, to nie będzie mógł pójść na dwa następne treningi, a jeśli opuszczasz treningi, nie bierzesz udziału w meczu. Tato, nie możesz mi tego zrobić, cały semestr tak ciężko trenowałem, muszę grać, nie możesz mi tego zrobić. Nie. Co ja ci robię? Wyjąłem umowę z moim i jego podpisem. Uzgodniliśmy, że tego typu zachowanie będzie skutkowało takimi właśnie konsekwencjami, czyż nie? Sam to sobie zrobiłeś. Rozumiecie? Popuszczanie sznurka. On podejmuje decyzję, on ponosi konsekwencje i potem mogłem uczciwie powiedzieć, z łagodnym uśmiechem, wiecie, co ono oznacza, prawda? Synu, jest mi ogromnie przykro, że nie będziesz rozgrywającym. Wiem, że ciężko na to pracowałeś. Jestem z tobą, jeśli chcesz. Powiem trenerowi, no wiesz, po tym jak sam z nim porozmawiasz, jak to się stało i że to jest rzecz, którą wcześniej uzgodniliśmy. Ale naprawdę jest mi bardzo, bardzo przykro, że nie będziesz grał. Czy widzicie teraz miejsce rodzica? Jestem w jego drużynie. Wspieram go. W moim oku kręci się łza. Wiem, że ciężko na to pracował, ale taka była umowa i wiedział o tym. Widzicie, jaką moc mogą mieć słowa w kwestii umowy? I ostatnia rzecz to wzmocnienie siły słów, czyli konsekwencje. Może jesteś w sytuacji, kiedy życie naprawdę się nie oszczędza, jest naprawdę ciężko i masz dziecko, nad którym nie panujesz. Słyszałem rodziców mówiących, nie wiem, co zrobić. Włóczy się poza domem, wczoraj nie wróciła na noc. Okropnie się dzieje w naszym domu. Nic nie mogę zrobić. Ma 16 lat i tak się martwię, co będzie dalej. Czuję się bezsilna. Zadaję więc takie diagnostyczne pytania. Jeśli ona tak się zachowuje, robi te wszystkie rzeczy, to czyim samochodem kieruje? Kto napełnia bak tego auta? Kto płaci ubezpieczenie? W czyim pokoju śpi? Kto kupuje jedzenie, które ona je? Możecie mi pomóc? Czy może ona pracuje na pełen etat i kupuje sobie jedzenie, ubrania i wszystko inne, tak? Nie mów, że jesteś bezsilna. Może nie masz wystarczającej siły, by być takim rodzicem, jakim powinnaś być i może nigdy nie byłaś świadoma, że to stanowiło problem, a Bóg nie uwziął się na ciebie. Ale moja droga, jeśli masz córkę lub syna, który jest zupełnie poza kontrolą, mam dla ciebie nowinę. Klucze są tutaj. Pieniądze przychodzą tutaj. Przychodzą tutaj i będą mieszkać pod twoim dachem z właściwą postawą, szacunkiem wobec ciebie i innych dzieci w tym domu. A kiedy ich zachowanie demonstruje, że są gotowi wziąć na siebie te odpowiedzialności, fantastycznie. Ale do tego czasu ma być tak. Teraz chciałbym podzielić się czymś, o czym później powiem więcej. Być może masz dziecko, które jest bardzo, bardzo zbuntowane, wciąż robi to, robi tamto, jeszcze to, jak nasz syn przez 4 lata. Jak mówiłem wam wcześniej, nie myślę, by przekroczył jakieś poważne moralne granice i nie było poważniejszych zniszczeń. Lecz doszliśmy do punktu, w którym mogę to wam dokładnie powiedzieć, gdzie siedzieliśmy przed naszym domem, on patrzył na mnie i powiedział, wiesz co, jako człowiek jesteś w porządku, ale wolałbym, żebyś nie był chrześcijaninem, tato. Odpowiedziałem, jeśli nie byłbym chrześcijańskim tatą, nie miałbyś żadnego taty. Wiesz, już od 4 lat tak się ścieramy. To wpływa na moje małżeństwo. To wpływa na cały nasz dom. A przy okazji, nigdy nie rób tego, póki Bóg cię do tego nie doprowadzi. Póki nie porozmawiasz z pastorem, otrzymasz dobrą radę i nie mów tego, czego rzeczywiście nie masz na myśli. I musiałem to powiedzieć temu 17-latkowi. Chcę ci powiedzieć coś bardzo ważnego. Albo wejdziesz do tego domu i zaczniesz żyć z właściwym nastawieniem, niezależnie czy wierzysz w Boga, czy kwestionujesz wszystko, co ja myślę, albo jesteś już na tyle dorosły, by zarabiać na swoje życie, na swoje utrzymanie. Zdecyduj więc, gdzie masz zamiar mieszkać, kupuj sobie jedzenie i znajdź sobie pracę. To złamie mi serce. Nie chcę, żebyś tak zrobił. To złamie serce twojej mamie, ale nie możemy żyć dalej w ten sposób. Nieco później on sam opowie, jak to się skończyło. I być może będziecie w podobnej sytuacji, nie traktuj tego lekko. Wrócę jeszcze do tej historii, ale zanim to zrobię, przeskoczmy stronę i dam wam kilka praktycznych sposobów, jak przez to przejść. Oto kilka praktycznych wskazówek do utrzymania równowagi w rodzicielstwie. Wskazówka numer 1. Ma pomóc uniknąć tego, o czym już wspomnieliśmy, ale chcę ją podkreślić, byście o tym lepiej pamiętali. Numer 1. Unikaj pułapki krzyczącego rodzica. Krzyczący rodzic oznacza, że ktoś traci kontrolę i nie jest nim twoje dziecko. Numer 2. Rodzic zgaduła. Dotyczy to obu płci, ale szczególnie matek, które leżą w poprzek łóżka i mówią, a dzieci, które są sprytne i świetnie manipulują, pozwolą ci wyrzucić to wszystko z siebie, serwować wciąż nowe przemówienia, a ich zachowanie wcale się nie zmieni. Myślisz, że coś się wydarzyło, gdyż słuchałeś ich szczerych wyznań o tym, dlaczego są nieposłuszne, jakie trudne jest życie, a one, gdy tylko wyjdziesz z pokoju, hej, to już mamy to z głowy. Po trzecie, grubiański rodzic. Wspominałem już o tym. Może przechodziłeś przez trudny czas. Może masz problem z gniewem. Jeśli bijesz swoje dziecko albo kusi cię, czujesz, że za chwilę wybuchniesz, stracisz kontrolę, potrzebujesz pomocy. Udaj się po pomoc. Pomoc jest dostępna. Idź do pastora i powiedz, potrzebuję pomocy. Idź do dobrego, chrześcijańskiego doradcy, ale nie krzywdź swoich dzieci. To są sprawy cykliczne i bardzo prawdopodobne, że ktoś skrzywdził ciebie, a teraz ty niesiesz to dalej z pokolenia na pokolenie. Musimy się zatrzymać. Dobra i kochająca osoba nie powie, jesteś okropny. Sam czujesz się jako okropna osoba. Udaj się po pomoc. Numer 4 nazwałem zaciśnięto usty rodzic. I mężczyźni, to my mamy tendencję do bycia takimi. Widzicie całe to zamieszanie, a twoja żona wciąż przychodzi, mówiąc, mamy z nią problem, kochanie. Myślę, że wpadł w złe towarzystwo. Odkładasz gazetę i mówisz, och, kochanie, dzieci przez to przechodzą. Wyrośnie z tego. To nazywa się wypieraniem. Są pewni rodzice, którzy, by uniknąć konfliktu, pozostają bierni, nic nie mówią i czekają, ale problem nie mija. Jest jak rak. Urośnie. I na końcu mamy to, co nazwałem rodzicem żarówką. Tacy rodzice zapalają się w kwestiach wychowawczych, mają oczekiwania, stawiają je przed sobą i mówią, tak będzie od poniedziałku. Wszyscy zrozumieli? Tak. I dzieci zaczynają tego przestrzegać. Po czym w środę, o nie, nie możemy tego zrobić. No dobrze, w porządku, nic się nie stało. Żarówka włączona, żarówka wyłączona. Włączona, wyłączona. A dzieci, wiecie? Już mnie głowa od tego boli i będą obserwować ciebie, kiedy żarówka będzie wyłączona albo do którego rodzica mogą pójść. Są bystrzy, a ty będziesz godzien pożałowania. Chcę ci dać pewną strategię postępowania i zapewnić, że to absolutnie nie jest teorią. Po pierwsze, określ dwa główne problemy z zachowaniem obecne w twoim domu. Może są to obowiązki, może nieuprzejme odzywki, brak szacunku, łamanie standardów, nie wiem. Nie powinieneś mieć trudności z wymienieniem ich. Po drugie, szczerze określ typ rodzicielstwa, jaki obecnie reprezentujesz. Pamiętasz, jak powiedziałem, że możesz być zbyt liberalny albo zbyt restrykcyjny? Wróć do tych czterech ćwiartek i otwarcie powiedz, które określenie naprawdę odnosi się do mnie? Następnie zapytaj siebie, jaką częścią tego problemu jestem ja, nie zaś moje dziecko? To jest trudne do zrobienia, ale to jest punkt krytyczny. Określ to dokładnie, nim skupisz się na dziecku. I numer 3, gdy już to zrobisz, przeprowadźcie rodzinną naradę. Mógłbym teraz spędzić dużo czasu mówiąc o rodzinnej naradzie. Ja zawsze lubiłem siadać na podłodze, gdy dzieci były małe, a potem przy stole w kuchni. I przechodzicie razem przez bardzo naturalny proces rozeznania, z czym macie problem. Modliłeś się, nie jesteś zły. Mówisz, to jest problem. Potem ustalasz, jaka jest twoja wina. Ja często mówiłem, nie byłem konsekwentny, nie byłem takim tatą, jak trzeba i miały miejsce złe zachowania, ja zaś nie dyscyplinowałem was. Prosiłem Boga, żeby mi przebaczył. Chciałbym teraz was, dzieci, poprosić o przebaczenie. Następnie określam, jakie kroki będą podjęte w przyszłości, gdy takie zachowanie się powtórzy. I będę starał się być w tym wiernym Bogu, a mówię to wam, ponieważ was kocham, pod kontrolą. Jeśli to wydarzy się w przyszłości, nastąpią konsekwencje. Gdy są starsze, siadacie i spisujecie umowę w czasie takiej rodzinnej narady lub przechodzisz do ostrzejszego rozwiązania i mówisz, w porządku, to są konsekwencje. Nie możemy dalej tolerować tego w naszym domu. Przedstawiasz to wszystko, a potem weźcie się za ręce i pomódlcie się razem. To naprawdę nie była teoria i poproszę mojego syna, by przyszedł za chwilę i pomógł mi. To będzie bardzo interesujące. Dzisiaj jest pełnoetatowym muzykiem w kościele. Podróżował dosłownie po całym kraju i niektórych regionach świata jako muzyk, dzieląc się również Ewangelią. Pomyślałbyś, że jest takim dobrym, młodym człowiekiem, który zawsze był ułożony, ale ja wam mówię, że doprowadzał mnie do szaleństwa. I ja jego też. Doskonale wiedział, gdzie są moje odciski, gdzie nadepnąć i trwaliśmy w śmiertelnym ucisku w jego buncie przez około 4 lata. I to właśnie on usiadł kiedyś obok mnie w samochodzie i powiedziałem mu wprost, albo to się zmieni, albo się wyprowadzisz. Wrócił do swojego pokoju, który był dosłownie jak jaskinia. Nie widziałem go przez 2 dni. Nigdy tego nie zapomnę. Szedłem do mojej sypialni, on wyszedł ze swojej i jego twarz była inna. Pomyślałem, że może coś się stało, ale on jest bystry. Umiał zmienić swoje zachowanie nawet na 10 dni, na tydzień, tylko po to, żeby zdobyć to, czego właśnie chciał. Dlatego byłem zbity z tropu, co mnie denerwowało. Ale obserwowałem, przez 2 tygodnie miał dobre nastawienie, 3 tygodnie. Widziałem, jak zmieniły się jego cele, marzenia. W końcu zapytałem, synu, co się stało? A on, słuchajcie uważnie, ma 17 lat. Co masz na myśli, pytając, co się stało? Cóż, jesteśmy na ścieżce wojennej od 4 lat. A teraz, co się stało? A w duszy myślę, faktycznie, to chyba ta ostatnia rozmowa, jaką mieliśmy. Może też wysłuchał jednego z moich wielkich kazań niedzielnych, a Duch Boży rozpalił w nim prawdę i nowe życie. Lepiej jednak będzie, jak ty powiesz, co się stało. Poprosiłem Jasona, by zaśpiewał piosenkę, którą napisał dla mnie i dla swojej mamy. Byliśmy na sobotnim nabożeństwie wieczornym i zaszokował nas na sam koniec, śpiewając piosenkę, której nigdy nie słyszeliśmy. W tej piosence naprawdę opowiada, co Bóg uczynił w jego sercu po tych wszystkich naszych przejściach. Bóg na nowo złączył nasze serca razem. A ta piosenka jest według mnie wspaniałym przesłaniem dla każdego rodzica, który kiedykolwiek przechodził przez trudny czas utrzymywania celu przed sobą. Jason? Wiecie już, że jestem tym, który przysporzył siwych włosów mojemu tacie. Ale myślę, że to dodaje mu, no wiecie, więcej dostojeństwa, gdy naucza. Napisałem tę piosenkę, ponieważ, jak słyszeliście, przeszliśmy przez 4 lata, w których ścieraliśmy się każdego dnia. I żaden z nas nigdy nie chciał drugiemu ustąpić. Ostatecznie uświadomiłem sobie, że to, czego tak naprawdę nie lubiłem w moim tacie, to fakt, że był chrześcijaninem. Był w porządku, ludzie go lubili, ja też go lubiłem, ale przeszkadzało mi całe to chrześcijaństwo i nie chciałem mieć z tym nic wspólnego. Kiedy już w końcu to we mnie dojrzało, powiedziałem mu wprost. Wiem, że jesteś pastorem i prawdopodobnie nie będzie to dobrze wyglądało przed zgromadzeniem, ale ja nie chcę mieć nic wspólnego z chrześcijaństwem. W odpowiedzi Bóg użył tego, by przewrócić moje życie o 180 stopni. I tak jak powiedział, on pójdzie swoją drogą, a ja swoją i będzie obserwował, co mam zamiar zrobić. Ja zaś widziałem niesamowite załamanie. Nie było gniewu. Nie było, a co ludzie na to powiedzą, a co to będzie znaczyło dla mojej pracy. Nie, to było niewiarygodne załamanie. Zacząłem się zastanawiać, dlaczego. Uświadomiłem sobie, że ojciec nie próbował nauczyć mnie czegoś innego niż... Nie uczył mnie wierzyć w coś, nie próbował mnie do tych spraw przekonać. Chciał dzielić ze mną te najcenniejsze rzeczy, jakie kiedykolwiek były mu dane, a tym właśnie była jego relacja z niebiańskim Ojcem. To było jak oddech w jego życiu. Dawało mu powód, żeby żyć, żeby być rodzicem, żeby wytrzymać ze mną. I wówczas byłem jak, o rany, może jednak coś w tym jest. Sam nie wiem, jak on to zrobił. I po prostu zacząłem się modlić. Boże, jeśli to jest prawda, pokaż mi ją. Wiecie już wystarczająco dużo, by sobie wyobrazić, że wiara nie jest czymś darowanym, czy też wyuczonym. O tym mówi ta piosenka. Here's a story of my testimony, a song to say thanks to my mom and dad. When I was a young boy, they gave to me the most precious gift a young boy like me could ever have. It was not the words they said, but how they lived. Because of the love you poured out on me, you gave up your life to take care of my every need. And every night I saw you on your knees praying for me that I might believe. Because of your love, because of your love, yeah, yeah. Because of your love, because of your love, yeah, yeah, that I first believed. As I look back to my childhood, I never had the most toys or the biggest yard. The one thing much bigger that you gave to me was your love and your time, and you lived your belief. It was not the words you said, but how you lived. Because of the love you poured out on me, you gave up your life to take care of my every need. And every night I saw you on your knees praying for me that I might believe. Because of your love, because of your love, yeah, yeah. Because of your love, because of your love, yeah, yeah, that I first. Na zakończenie tego dnia, tak bardzo jak byłem tym wszystkim sfrustrowany, tak mocno go kochałem, ponad życie, ale nie chciałem, żeby ktokolwiek się o tym dowiedział. Nigdy bym mu tego nie okazał, ale nawet wtedy, jako 17-latek, pełen złości i frustracji, ogromnie kochałem moją rodzinę, tatę. Bóg dał mi obietnicę z Księgi Izajasza. Wszystkie Twoje dzieci będą nauczone Boga i wielki będzie pokój Twoich dzieci. I trzymałam się tej obietnicy. Myślę, że tak naprawdę nie wyniknęło to ze strategii rodzicielstwa, tego, że należy tak postępować czy inaczej. Myślę, że daleko większy wpływ miał fakt, że był człowiekiem, który kochał Boga i tego samego pragnął dla swojego syna. Wiecie już teraz, że to nauczanie o dyscyplinie nie jest jedynie teorią w moim życiu. Zaświadczam wam, że Bóg jest dobry i Bóg jest wierny. Zdumiewa mnie, gdy widzę, co on zrobił dla naszej rodziny, niezależnie od moich potknięć, błędów, powielanych błędów przez lata. Ale chcę, żebyście wiedzieli, że jest miłość, jest kochający Bóg i kochający Ty. I niezależnie od Twoich potknięć, Bóg Cię użyje. By to się stało, musimy się zatrzymać i powiedzieć, jakie są te potknięcia, te pułapki. Teraz więc, w tym pokoju, proszę Cię, żebyś zrobił coś, co może wydawać się trudne, ale chcę, byście jeden po drugim powiedzieli. Z tych wszystkich pułapek, problemów, ten, który najbardziej mnie dotyczy, to i podziel się tym z kimś innym. I omówcie, proszę, w grupie, jaką najbliższą naradę rodzinną będziecie mieli w swoich domach. Zaplanujcie to. Wypiszcie. Krok pierwszy, krok drugi, krok trzeci. Jak to będzie wyglądać w tym tygodniu, co poruszycie w swojej rodzinie. I wiedzcie, że Bóg będzie wierny wobec was, tak samo jak był i jest wierny wobec mnie.